Waldemar Ostrowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Krystian Tryniecki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Obwód Łańcut Ordon. Czy podzielacie panowie mój pogląd, że historia, zwłaszcza ta militarna, przeżywa taki swojego rodzaju renesans?
Na pewno. Na pewno trzeba się zgodzić z tym poglądem. Skąd to się bierze? Pewnie trochę stąd, że w ogóle nasz stosunek do historii jest dosyć ciekawy. Każdy pewnie pamięta naukę w szkole, gdzie ta historia była przedmiotem niezbyt lubianym z różnych powodów i nie tu miejsce, żeby się na ten temat rozwodzić. Natomiast wszelkiego rodzaju rekonstrukcje pozwalają na tę historię popatrzeć trochę z innej strony. I to pewnie jest takim najważniejszym powodem tego, że rekonstrukcje budzą ciekawość i owocują taką liczną widownią.
Rekonstrukcja, ale historia w ogóle. Czy nie wiem, jest łatwiejszy dostęp do tych jakichś źródeł? Jak to się dzieje, że tyle ludzi, tyle osób się tym interesuje?
Bo rekonstrukcje pozwalają zobaczyć pewne rzeczy. Inaczej się odbiera wydarzenia historyczne, kiedy są przekazywane jakimś tam suchym językiem podręcznikowym. Inaczej, kiedy można zobaczyć to na własne oczy i w pewnym stopniu samemu po swojemu zinterpretować to, co się widzi.
Panie Krystianie?
Ja uważam tutaj podobnie, jak powiedział pan Waldemar. Mamy teraz dostęp do wszelakich filmów czy gier tutaj, które też jakoś tutaj pozwalają też dotknąć tej historii. Jest moda, może wśród młodzieży w tym kierunku właśnie trzeba uderzyć w jakieś nowoczesne tutaj, nowoczesne formy przekazu historii i czasów tych przeszłych.
I to właśnie robicie. Ale wróćmy do początku. Skąd się w ogóle wzięła ta grupa? Jak to się stało, że się skrzyknęliście?
Początki grupy, no trzeba by cofnąć się w czasie mniej więcej o 20 lat, kiedy taką działalnością rekonstrukcyjną zajął się Jacek Tomaka. On jako pierwszy organizował takie rekonstrukcje na Podkarpaciu, w Strzyżowie, w Stępinie, w Przemyślu, w wielu innych miejscach. Młody chłopak, ale obdarzony taką wielką charyzmą, przyciągał do siebie różnych zainteresowanych historią. Powstała wtedy pierwsza taka grupa GRH Podkarpacie, która skupiała rekonstruktorów z całego województwa. Ona szybko się podzieliła na mniejsze grupy. Taką jedną z pierwszych, która się usamodzielniła, było Przemyskie Stowarzyszenie DOK 10, potem inne grupy. No myśmy stali się samodzielną grupą 11 lat temu i to się wzięło no mniej więcej z tego, że kiedy te pierwsze rekonstrukcje się pojawiły, to było coś nowego, coś, co budziło ciekawość. Jeździliśmy jako widzowie, patrzyliśmy na to wszystko, co Jacek tam pokazywał i no naturalne stało się takie podejście, a co by było, gdyby spróbować z drugiej strony. Koledzy zaczęli jeździć na te rekonstrukcje, już biorąc w nich udział. Władek przyjechał pokazać synowi, jak wyglądają partyzanci w walce. Dzisiaj obaj są w naszej grupie. No i tak się poukładało, że szybko okazało się, że jesteśmy w zasadzie z tej samej okolicy, z jednego powiatu łańcuckiego. No, zróbmy swoją grupę. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, nie jesteśmy jakąś oficjalną instytucją, po prostu grupa ludzi, którzy chcą propagować historię regionalną. Ja nawiasem mówiąc współczuję historykom, którzy kiedyś będą próbowali odtworzyć nasze początki, bo trudno im będzie.
To zapisujcie. Panie Krystianie, jak pan się znalazł w grupie?
No ja nie pamiętam tych pierwszych lat, tutaj jestem za młody.
Domyślam się, patrząc na pana.
Także tutaj od niedawno przez tutaj Jurka Foryta naszego, można tak powiedzieć, osobę, która to tak jak chyba najbardziej można powiedzieć trzyma to wszystko w garści, tutaj przez niego. No i takie zamiłowanie historii od lat najmłodszych i tak może tak mówię, nie jestem w stanie powiedzieć o tych początkach, ale skąd nazwa? Jakby jeżeli tutaj...
No, najpierw jak to panu się to zdarzyło? Pan jest historykiem?
Nie, to jest tylko zamiłowanie. Całe zamiłowanie do historii zaczęło się od Czterech Pancernych.
Także tutaj no to tak.
Tak się zaczęło i jakoś to tak stopniowo, jakieś tam książki, pierwsze gazety historyczne i tak z czasem tutaj razem tutaj z okolicznymi.
Okazało się, że są tacy
ludzie. Są tacy ludzie, tak, w najbliższym otoczeniu, są znajomi, którzy jakoś w to mnie wciągnęli i tak jakoś krok po kroku też tutaj dołączyłem.
To niech pan teraz wyjaśni tę nazwę.
Nazwa Ordon. Grupy Ordon. Tutaj bynajmniej to nie wiąże się z Mickiewiczowskim Ordonem, ale tutaj z naszym takim lokalnym żołnierzem Armii Krajowej, Władysławem Dudkiem, pseudonim właśnie Ordon, żołnierzem AK, który zginął podczas akcji odbicia więźniów w Żołyni, największej akcji obwodu łańcuskiego Armii Krajowej w 1943 roku. Akcji może nieco zapomnianej, tylko znanej no na pewno w lokalnym środowisku. Chcemy też tą nazwą jakoś tak po prostu pokazać, że ta postać jest, żeby tą postać jakoś tak powszechnie jakoś upamiętnić szerzej, w szerszym gronie, w szerszym środowisku tutaj.
Mm-hmm. Do tej historii jeszcze wrócimy, ale skończmy temat tej organizacji, właśnie nie organizacji, grupy, która nie ma swojego prezesa, nie ma struktury jakiejś, no to nie przeszkadza wam? Przecież gdybyście byli stowarzyszeniem, moglibyście sięgać po pieniądze z zewnątrz, byłoby pewnie łatwiej.
Być może byłoby łatwiej, natomiast ta forma, w jakiej funkcjonujemy, ona też ma swoje plusy. No, nasza działalność nie opiera się głównie na pieniądzach. Robimy projekty, które jesteśmy w stanie finansować sami, a to nam daje samodzielność w ich planowaniu, projektowaniu i później wykonaniu. Mówiąc trochę nieładnie, nie musimy słuchać nikogo, jak ma wyglądać to, co robimy. Nikt nie narzuca nam sposobu organizacji, rekonstrukcji czy przekazywanych treści. My się staramy robić to wszystko tak, żeby interpretację pozostawić widzom. Tak, no trochę byłoby łatwiej, jeśli chodzi o te finanse, natomiast z drugiej strony jest o tyle łatwiej, że wszystko, co robimy, robimy wspólnie, wspólnie podejmujemy decyzje i wspólnie te decyzje realizujemy. To jest coś, co cementuje grupę. Myślę, że dzięki temu jesteśmy taką grupą, która jest w stanie zrobić dużo, w odróżnieniu od wielu innych, które na początku działały bardzo prężnie, a potem stopniowo coraz mniej tej aktywności było widać.
Właśnie nie musicie kłócić, kto będzie prezesem.
Między innymi dlatego. Nie musimy się kłócić, kto będzie zbierał składki, nie ma żadnych podejrzeń, bo kanister jest jeden, wszyscy do niego wrzucamy ile trzeba, potem się wypakowuje to, co trzeba i działamy.
To co zrobiliście do tej pory? Z czego jesteście najbardziej dumni?
Co zrobiliśmy do tej pory? Dużo.
Bo to nie są tylko rekonstrukcje.
Ja wiem, że to tak brzmi troszkę, jakbyśmy się chcieli bardzo, bardzo chwalić, ale trzeba się przyznać też do tego, co się dobrze zrobiło. Zaczynaliśmy od takiego projektu, który się nazywał Rajd Ordona. To był rok 2016, kiedy pierwszy taki rajd się odbył, rajd pieszy z Żołyńskiego Rynku pod Myśliwski Pałacyk Potockich w Julinie, trasą, którą w kwietniu 1943 roku, rannego w czasie ataku na posterunek policji w Żołyni Ordona, przetransportowano do leśnego polowego szpitala właśnie w posiadłości w Julinie. Tam Ordon następnego dnia zmarł, został pochowany zaraz za ogrodzeniem tego pałacyku. No i koledzy zlokalizowali miejsce tego pochówku. W 1956 roku Ordon został przeniesiony na cmentarz w Rakszawie, ale miejsce, w którym został pochowany, no dla nas ma takie wyjątkowe znaczenie. Tam zrobiliśmy taki mały pomnik, można powiedzieć, kamień z tablicą pamiątkową. No i co roku z Żołyńskiego Rynku wędruje grupa ludzi do Julina na grób Ordona. Odbywa się to każdego roku. Inna rzecz z tych takich cyklicznych to jest Korniaktowski Marsz Partyzancki. Zawsze 11 listopada w rocznicę niepodległości zaczynamy mszą świętą w kościele na Budach, a potem z partyzantami i publicznością, którą można liczyć w setkach. Wędrujemy do lasu około 4 km do miejsca, które nazywamy Krzyżem Partyzanckim. Miejsca związanego właśnie z działalnością Armii Krajowej w tym naszym regionie. Takie cykliczne uroczystości to nie wszystko, bo oprócz tego organizowaliśmy przez kilka lat tak zwane lekcje historii na Żyłeńskim Rynku, gdzie dla szerokiej publiczności przypominaliśmy najważniejsze epizody z historii tej miejscowości, nie tylko z lat II wojny, chociaż w tych rekonstrukcjach było na przykład to odbicie więźniów z posterunku. Robiliśmy rekonstrukcję zrzutów dokonywanych przez aliantów dla partyzantów, ale pokusiliśmy się także o odtworzenie takiej bardzo specyficznej imprezy, mianowicie XIX-wiecznego targu wiejskiego, co też spotkało się...
Czyli nie tylko militaria.
Nie, oczywiście, że nie. To też spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Oprócz inscenizacji, rekonstrukcji tego rodzaju spotkań prowadzimy działalność edukacyjną w szkołach, w różnych środowiskach. W sobotę zakończyliśmy ciągnący się od października cykl takich spotkań, które nazywały się Spotkania z Historią Żołyni we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żołyni. Wcześniej robiliśmy spotkania w różnych szkołach. Krystian w szkole w Dwójce w Żołyni. Mieliśmy takie spotkanie w zespole szkół numer 4 w Łańcucie, gdzie po prostu przekazujemy wiedzę na temat tej historii lokalnej, bo o niej się mało mówi. Nie ma jej w szkolnych podręcznikach, funkcjonuje tylko na zasadzie takich właśnie działań podejmowanych przez różne osoby.
Przez pana Krystiana między innymi, niech pan powie, jak to wygląda, czy młodzież rzeczywiście przychodzi na te lekcje, czy to są jakieś dodatkowe lekcje, które przyciągają specjalnie uczniów, czy to w ramach lekcji historii, no i jak oni to odbierają?
Najczęściej jest to w ramach lekcji historii, bądź ostatnie spotkanie, na którym byłem, to był dzień święta szkoły, który datą tego święta szkoły jest rocznica pacyfikacji Żołyni. Tutaj opowiadać dzieciakom o pacyfikacji, na pewno jest to trudny temat dla nich, trzeba jakoś podejść do nich. Zawsze wozimy ze sobą jakieś rekwizyty, które tak przyciągają tą uwagę, jednak jakiś tam manekin w stroju wyposażony w umundurowaniu i w ekwipunku niemieckim jakoś trafia bardziej do wyobraźni takiego dziecka. Jak można na przykład dziecku takiemu w szkole podstawowej powiedzieć, co znaczy pacyfikacja, jak wtedy czuli się przodkowie, ich dziadkowie, pradziadkowie, no jakoś, gdy jest jakiś ten Niemiec, nawet taki stojący sztywno, ale jest jakiś z karabinem, jakoś to trafia bardziej do wyobraźni. Te dzieci już tak bardziej tutaj zwracają na to uwagę, interesują się tym wyposażeniem.
Dopytują,
tak, nieraz dopytują. Jakieś stare zdjęcia, często też mamy ze sobą jakieś prezentacje, jak wyglądała na przykład nasza okolica, miejscowość w latach wojennych, przedwojennych, jak wygląda współcześnie. Tutaj też na zasadzie jakiegoś takiego konkursu, gdzie ci zgadują, co to jest za miejsce na zdjęciach i potem nawiązujemy właśnie do tego miejsca, jakie wydarzenia miały tam miejsce wtedy w latach wojny. Jakoś to taka jest, że też te dzieci chcą tutaj brać w tym udział poprzez właśnie takie delikatne też pytania, nie monologi z naszej strony, ale też, żeby one włączały się do tej dyskusji.
I to ma potem odbicie jakieś, że nie wiem, ci już kończący szkołę przychodzą do was? Czy nie wiem?
No najczęściej jeszcze w takim młodym wieku jest zainteresowanie jednak wśród szczególnie chłopców. Jednak karabin, pistolet, no to wiadomo, to jest coś wow, jeszcze jak można tego karabinu, tej nawet repliki dotknąć, ona waży, jest z metalu, można przeładować zamek, wyciągnąć magazynek, no to na pewno to już jest jakiś pierwszy punkt, gdzie ta historia jednak zaczyna jakoś tutaj nas interesować. To jest takie, szczególnie mówię tutaj na pewno dla chłopców. No ale jest prawda, pasjonat u nas, bardzo, bardzo zdolny pasjonat właśnie w szkole w Dwójce, Karol Fus, pozdrawiamy go, 12-latek, który jest takim pasjonatem naprawdę z górnej półki i śledzi najstarszą historię Żołyni. Jest naprawdę zaawansowany jak na swój wiek, ma wiedzę bardzo dużą, potężną i naprawdę rzadko się zdarza, żeby chłopiec 12-letni miał aż taką wiedzę.
Czyli na rybek dla przyszłych rekonstruktorów?
Będzie.
Jest.
Tak, ja do tej naszej działalności jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, ja bym to nazwał taką działalnością charytatywną. Po prostu angażujemy się w różne imprezy, które mają na celu na przykład pomoc przy zbieraniu funduszy na rehabilitację, na leczenie dzieci, które tego potrzebują. W tamtym roku robiliśmy taki piknik dla Lenki w Żołyni. No i coś, co też jest bardzo ważne, od kilku lat uczestniczymy w rekonstrukcji cmentarzy pierwszowojennych w Beskidach. W tym roku wiosną były takie prace wstępne na cmentarzu w Radocynie. Na wakacjach pewnie będzie ciąg dalszy, ale to po uzgodnieniu z panem Jankiem Majewskim, który jest koordynatorem tego projektu.
No ja jeszcze wspomnę o spotkaniu, w którym ja brałem udział, o upamiętnieniu miejsca zrzutów. To też pan już wspomniał, że upamiętniliście grup waszego patrona, Ordona, no, ale to nie jest jedyne upamiętnienie. Wasza działalność też ma takie, no, fizyczną postać.
Tak, bo te fizyczne znaki naszej działalności, one są też bardzo ważne. Miejsce zrzutu, no, dla miejscowych czy tych, którzy z jakichś powodów przechodzą taką drogą, to nic nie mówi, jeśli to jest zwykła polana w lesie. Natomiast jeśli stanie tam pomnik, na którym będzie informacja, że w tym miejscu partyzanci obwodu łańcuckiego odbierali zrzuty lotnicze, że w tym miejscu przyjęli jako jedyna placówka na Podkarpaciu 6 cichociemnych, to pokazuje, że jednak to jest miejsce ważne i trzeba o tym pamiętać, bo my też bardzo często patrzymy na nasze otoczenie przez pryzmat współczesności. Nie pamiętamy o tym, co w danym miejscu działo się kiedyś, ileś lat temu. No i te wszystkie sytuacje po prostu przemijają. Będziemy robić w lipcu takie upamiętnienie kolejne w miejscu śmierci gajowego żołnierza Armii Krajowej Władysława Dziergi, zamordowanego przez Niemców. Mamy w planie upamiętnienie jeszcze miejsca, skąd żołnierze Armii Krajowej w 1944 roku wyruszali za San do akcji Burza. Stamtąd też żołnierze z lwowskiego obwodu okręgu Armii Krajowej w sierpniu 1944 roku ruszyli na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Na cmentarzu w Budach Łańcuckich mamy Teofila Szumańskiego, jednego z najsłynniejszych naszych kartografów, współpracownika profesora Romera, właściwie autora wszystkich map podpisanych przez Romera, co sam profesor Romer przyznaje. Praktycznie zapomniany człowiek. Na cmentarzu w Budach Łańcuckich jest jego mogiła. Nawet rodzina do niedawna nie wiedziała o tym. Też trzeba by zadbać o jakieś upamiętnienie. Człowiek, który swoimi mapami, można powiedzieć, wywalczył nasze granice w Wersalu w 1918 czy w Rydze w 1920 roku.
I człowiek stąd.
Nie stąd. Tu spędził końcówkę II wojny światowej, ukrywał się przed Rosjanami w Budach Łańcuckich, zmarł w tej miejscowości, no i spoczywa na tamtejszym cmentarzu.
No dobrze, mówicie panowie o upamiętnieniach, pomnikach, no to, a z drugiej strony jesteście nie organizacją, grupą po prostu. Jak to się dzieje, że stać was na postawienie pomnika, że udaje wam się zlokalizować go w jakiś sposób? Przecież to nie jest prosta sprawa.
To jest jakoś tak, wychodzi nieraz spontanicznie, tak jak ostatni właśnie przykład polany zrzutowej, 80. okrągła rocznica. Był temat tutaj, który dr Borcz, autor monografii tutaj obwodu Armii Krajowej Łańcu, teraz z panem Waldemarem Natońskim z gminy Żołynia, jakoś to dokładną lokalizację tego miejsca przybliżyli, gdzieś ten temat wypłynął. No jakoś tutaj pojawiła się wtedy jakoś tutaj między nami taka zgoda, że trzeba też to miejsce upamiętnić, tym bardziej, że jak już wcześniej tu była mowa, że tylko tutaj na terenie naszego województwa skoczyło też tu 6 cichociemnych. Także to na pewno takie miejsce wyjątkowe, no i sądzimy, że też to upamiętnienie jest jakoś tutaj też można powiedzieć wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju.
Ale jak to się stało? Siedzicie i wymyślamy, no tak, jest takie coś.
Jest takie coś, no i coś trzeba zrobić. Jest pierwszy temat, no, początkowo miał być kamień, no ale kamień jest tematem oklepanym, no to może co innego, to co innego. Jest kawałek rury gdzieś tam na złomie, która przypomina zasobnik zrzutowy. No to już jest jakiś pomysł, jest zalążek.
I tak przerobimy go na kopię zasobnika.
Tak, i który będzie stanowił jakąś formę pomnika. No to co do tego? No to tablica. Miała być jedna za mało, bo wszystkie informacje się nie zmieszczą. No to zrobi się dwie.
I to robi się zrzutkę na to? Czy...
Tak, spontanicznie to wychodzi, jest zrzutka, jakiegoś sprzeciwu nie ma, to wszystko jest w jakichś tam zdrowych granicach tego wszystkiego. Nikt nie wydaje tu jakichś milionów, jeżeli jak to się rozłoży na ponad 20 osób, które chcą się dołożyć, no to nie wychodzą żadne jakieś wielkie koszty.
A miejsce?
Miejsce trzeba po prostu nieraz pytać ludzi, w miejscach, którzy są posiadaczami jakichś działek, czasami no, pozwalają udostępnić.
Wystarczy zapytać, czy można.
Zazwyczaj wszystko odbywa się tutaj. Jeżeli jest taka inicjatywa, bardzo chętnie osoby wyrażają zgodę na jakąś wszelką formę upamiętnienia.
Dyskusyjny klub radiowy.
Audycja Polskiego Radia Rzeszów. A moimi gośćmi, przypomnę, są Waldemar Ostrowski i Krystian Tryniecki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Obwodu Łańcut-Ordon. Dużo razy padło tu słowo Żołnierza, czyli rozumiem, to jest główna wasza siedziba, choć mówimy o powiecie.
Tak, Żołynia to takie najważniejsze miejsce naszego działania, chociaż działamy też na terenie chociażby gminy Białobrzegi, czy w samym Łańcucie. No i nie ograniczamy się tylko do działania na własnym terenie. Bierzemy udział w rekonstrukcjach, w spotkaniach organizowanych przez inne grupy, chociażby na Roztoczu współpracujemy z grupą WIR z Biłgoraja, z rekonstruktorami z Lublina, z Rzeszowa.
Także... Sporo produkcji filmowych teraz jest o II wojnie światowej. To też się tam pojawiacie? Bo to takie wykorzystywane są grupy rekonstrukcyjne.
Koledzy mają w swojej karierze filmowe role. Oscara jeszcze nie doczekaliśmy się, ale wszystko przed nami.
Tak.
Był film poświęcony generałowi Klebergowi, pacyfikacji Zamojszczyzny. Tam też nasi rekonstruktorzy brali udział.
Ziemia Łańcucka to jest miejsce, które w historii miało jakieś szczególne znaczenie. No powiedzieliśmy, że jedyne zrzuty cichociemnych. Tam było dużo grup AK?
Powiat łańcucki to obwód utworzony najpierw jako obwód ZWZ w styczniu 1940 roku. W lutym po reorganizacji stał się obwodem Armii Krajowej, lutym 1942. Działał pod kryptonimem Łukasz albo Łabędź. No i składał się z 10 placówek. Żołynia w tych placówkach była opatrzona kryptonimem liczbowym dziewiątki. No i Żołynia była tym miejscem, w którym działo się najwięcej z tych wszystkich działań podejmowanych przez Armię Krajową, bo tam mieliśmy i odbicie więźniów z posterunku policji, tam mieliśmy zrzuty, o których już tyle razy mówiliśmy. Obok Żołyni była drukarnia konspiracyjnej prasy, gdzie drukowano Czyn i Odwet, takie najbardziej znane z tych konspiracyjnych czasopism. No ale Żołynia to nie tylko druga wojna światowa, o czym mówiłem, bo mamy przecież jeszcze bardzo ciekawe epizody związane z powstaniem styczniowym. W lasach sąsiadujących z Żołynią swoje oddziały tworzyli na przykład pułkownik Marcin Borelowski, generał Antoni Jeziorański, pułkownik Jan Żalplachta. No, niedaleko ówczesnej granicy stamtąd szli za San do walki z Moskalami.
Czy czyli nie braknie wam momentów historycznych, które warto upamiętnić.
Na pewno nie braknie.
Pomysłów na działalność.
Na pewno nie braknie. Jeśli uporamy się z drugą wojną, jeśli skończymy wszystko, co jest związane z powstaniem styczniowym, cofniemy się do średniowiecza. Otton z Pilczy, jego córka Elżbieta, trzecia żona Władysława Jagieły, zrobimy konkurencję koronie królów.
Pewnie w wielu miejscach na Podkarpaciu czy w naszym kraju można by takie grupy założyć i drążyć te historie. Skąd czerpiecie wiedzę? Z książek, internetu? Jak to jest?
Chyba z książek, internetu pewnie mniej w takim tutaj lokalnym środowisku. Najwięcej to jakieś przekazy ustne pewnie od jakichś tam naszych przodków, które gdzieś tam w domach się opowiadało. Powstały oczywiście, są jakieś tam pewne lokalne publikacje, ale do nich też trzeba podchodzić z pewną dozą ostrożności, weryfikować wszelkie informacje. Niemniej jednak teraz i coraz większy dostęp do różnego rodzaju archiwów, w których można te wszystkie informacje weryfikować i jeszcze odkrywać nowe fakty. Wiadomo, że tutaj w takich publikacjach, o jakich mowa, no, utrwaliło się też dużo błędów, co widać też po jakichś wydaniach w naszym środowisku, które też staramy się takie mniejsze bądź większe błędy jakoś prostować.
A skoro macie taką wiedzę, to może trzeba ją właśnie przelać na papier i zrobić coś, co będzie już rzetelne, prawdziwe? Myślicie o czymś takim?
Jest też kilka pomysłów, ale to na razie jest w fazie wstępnej i jeszcze nie będziemy o tym może nic więcej.
Pierwsze
mówić.
Litery na papierze już są.
Czyli...
Tu Krystian już działa. Jego pasja to jest ten atak na posterunek policji, uwolnienie więzionych tam partyzantów. Tylko to wszystko, tak jak mówił, wymaga konkretnego sprawdzenia. Trzeba się opierać na różnego rodzaju wspomnieniach, pamiętnikach. No i do każdego tematu trzeba ich co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt przejrzeć, żeby można było spojrzeć na dane wydarzenie z różnych punktów widzenia, bo często mamy dwie różne publikacje, które ten sam fakt przedstawiają w dwa różne sposoby.
No, historię pisze nie ten, kto ją pisze, tylko ten, kto zapisuje, ktoś powiedział takie mądre słowo.
Tak, natomiast najczęściej to takie wytłumaczenie się pojawia, długo minęło od wydarzeń do momentu ich spisania, więc coś się tam zapomina. Nie do końca jest to prawdą, bo pamiętajmy, że mówimy o czasach konspiracji, kiedy każdy wiedział tylko to, co było niezbędne do zapisania zadania, do wypełnienia zadania, a potem przecież działalność konspiracyjna, no to był temat, o którym lepiej było nie mówić. To nie tak jak dzisiaj, że bezpośrednio po meczu wymieniamy swoje jakieś tam obserwacje i dzielimy się emocjami. To wszystko, co działo się w czasie akcji bojowych wykonywanych przez partyzantów, oni trzymali w sobie przez długie lata, nie dzieląc się tym z nikim. I potem, kiedy przyszła możliwość opisania tego, każdy pisał to, co zapamiętał. To nie znaczy, że taka czy inna relacja jest bardziej czy mniej rzetelna. Po prostu każdy widział ją inaczej. A nasze zadanie jako rekonstruktorów polega właśnie na spojrzeniu na to wszystko z wielu różnych stron, poukładania tych puzli wynikających z poszczególnych wspomnień czy pamiętników w jedną konkretną całość.
Czyli to nie jest tylko, jak mówią niektórzy, zabawa dorosłych panów w żołnierzy, tylko to jest działalność stricte historyczna, edukacyjna.
Oczywiście. Działalność edukacyjna, bo jak mówiłem na początku, w szkole nie ma miejsca i możliwości na przekazywanie wiedzy z historii regionu. Jeśli nawet gdzieś tam się uda wygospodarować w tym podziale godzin na to krótką chwilę, to trzeba jeszcze pokonać jeden podstawowy problem. Nasze podręczniki do historii są pisane językiem, który ma młodego człowieka od tego przedmiotu odstraszyć. I to też musimy pokonać. Musimy przekazywać tą wiedzę w taki sposób, żeby ludzi zainteresować. Robić to chociażby tak, jak Krystian przed chwilą opowiadał, bo tylko wtedy to, co robimy, będzie miało jakiś sens i znaczenie. To nie jest zabawa. Każda rekonstrukcja wymaga ogromnego przygotowania. My staramy się przekazać nie tylko informacje o pewnych faktach, ale przekazać też realia, w których to, co przypominamy, się działo. Jeśli robiliśmy ten jarmark żołyński z XIX wieku, no, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Rynek Żołyński to nie ten, na którym się odbywały te jarmarki, ale to nie znaczy, że my jako rekonstruktorzy mamy zaproponować panu wójtowi, że zerwiemy asfalt, likwidujemy chodniki, żeby zrobić nastrój. Od tego jest narracja. Opowiadanie ma skłonić widzów do uruchomienia wyobraźni. A tego też nam brakuje w naszych czasach, bo jesteśmy wychowywani i żyjemy w świecie, gdzie ten świat mówi do nas obrazem. Rzadko korzystamy ze słowa. Ta wyobraźnia też się przydaje.
A propos tych obrazów, no bo rekonstruktorzy, więc mundury, stroje historyczne, broń i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się bierze? Jak się zdobywa chociażby historyczną broń?
Broń historyczna, no to wiadomo, tutaj w bronie to są repliki. Teraz dostęp do replik jest no, powszechny, bo są repliki gazowe, jakieś ASG. No część broni, chociażby steny, wykonywaliśmy, nasi koledzy tutaj wykonywali sami. Sten prosty pistolet maszynowy produkcji brytyjskiej, też produkowany w konspiracji, więc dlaczego nie spróbować? Plany, wszystko tutaj też jest ułatwieniem na pewno, że współcześnie w XXI wieku dostęp do internetu, dostęp do wszelkich tutaj planów można sobie jednym kliknięciem myszki tutaj ściągnąć, dlatego część broni była wykonywana po prostu w warsztacie. Ale tak jak mówię, tutaj też jakieś repliki są ogólnie dostępne, które zachowują jakąś tam, producenci tych wszystkich broni prześcigają się, kto wykona lepszą, dokładniejszą, mającą właściwą wagę tą broń. Tak samo podobnie z mundurami. Wiadomo, są mundury lepszej, gorszej jakości, jednak staramy się, żeby jakoś to te mundury były takie rzetelne, były odzwierciedlały te prawdziwe, wiadomo, te z epoki. Czasami się nie da, coś tam wiadomo się przerabia, troszkę się na to naciąga, ale żeby były jak najbliższe oryginału.
To jest droga zabawa? Taki no to kompletny mundur żołnierza, czy...
Jest dosyć kosztowna. W naszej grupie są osoby, które na przykład stricte lubują się w mundurach, mają taką kolekcję. Są też osoby, które mają tego mniej i nawet nie potrzebują często. Wymieniamy się tym, po prostu nie ma u nas czegoś takiego, że ktoś musi mieć ekwipunek od stóp do głów i jest tylko jego i wyłącznie jego i nikomu tego nie udzieli. Nie, to tak nie działa. Tutaj mówię, tak, każdy jest od czegoś. Ktoś jest lepszy w czymś, ktoś ma bardziej interesuje się na przykład właśnie tym umundurowaniem, jest to jego jakaś pasja, jego konik, ma tego dużo, udostępnia to jak najbardziej pozostałym członkom grupy.
Dobrze, dużo mówiliśmy o Armii Krajowej, więc macie stroje z epoki partyzanckiej, ale są też żołnierze niemieccy, żołnierze polscy, żołnierze radzieccy, jak to wygląda?
Oprócz strojów partyzanckich mamy też kilku Niemców. Mundury niemieckie też mamy. Mamy nawet mundury, w których nasi żołnierze walczyli na zachodzie, bo i takie epizody czasami się zdarzają. Mamy wyposażenie cichociemnych, także jesteśmy przygotowani do najróżniejszych rekonstrukcji.
A radzieckie, że tak pytam, spoglądając na to, co się dzieje za wschodnią granicą?
Radzieckich jeszcze nie mamy, ale pewnie przy okazji...
Przydałoby się może, bo właśnie...
Przy okazji rekonstrukcji wkroczenia Armii Czerwonej do Żołyni pewnie pokusimy się o zdobycie przynajmniej kilku.
Jest broń, jest pistolet PPS 43, pistolet maszynowy, pistolet pulemiot Sudajewa jest egzemplarz. Nawet oryginalny, pozbawiony cech bojowych już produkcji powojennej polskiej, ale używany też w czasie II wojny światowej.
Ja powiedziałem o historycznej broni, bo wiem też, bo widziałem, że macie kolekcje różnych, no nie tylko broni, ale różnego rodzaju wyposażenia i to już są oryginały.
Tak, to tak jak właśnie ten tutaj egzemplarz sowieckiego, tutaj radzieckiego pistoletu maszynowego, produkowany już, który na licencji właśnie w Polsce. To jest właśnie pozbawiony cech bojowych oryginał, no już z lat późniejszych, ale odzwierciedlający właśnie tutaj epokowe, ten oryginał z epoki. Są też niektóre tutaj egzemplarze broni, które mają na przykład poszczególne elementy pochodzą z oryginalnych, gdzieś tam nawet bodajże chyba do RKM-u Browning polskiego, z R28 jest chyba magazynek. Magazynek jest chyba oryginał, już w takim stanie dosyć mocno, którego ząb czasu nadszarpnął, ale on tutaj na pewno dopełnia całości, jako że to jest ten oryginał z tego polskiego przedwojennego karabinu.
To ja muszę zapytać jeszcze jedną rzecz, jako miłośnik motocykli, bo na tym odsłonięciu obelisku lądowisku, gdzie lądowali cichociemni spadochroniarze, był taki motocykl, który mieścił się w tej małej róży. To jest coś pięknego, coś, co moim marzeniem jest posiadanie czegoś takiego. Skąd wzięliście ten egzemplarz? Był pożyczony od kogoś?
Tak, pożyczony. To brat Jurka Koryta jest pasjonatem motocykli wszelkiego rodzaju. Wespa przede wszystkim.
Tak, ale on tego L-bike'a wykonał chyba sam. Po prostu wykonał go sam, kopię z planów. No i to też było takie pokazanie, że ten motocykl właśnie mieścił się ten zasobnik zrzutowy, co prawda tutaj do
Jaka to jest średnica tej rury?
Średnica, jak tam.
Nie pamiętam.
Też już nie pamiętam, 70 cm bodajże wyleciało.
Proszę sobie wyobrazić motocykl, który musi się zmieścić w 70-centymetrowej rurze. To taka płaska motorynka, powiedziałbym.
Bardzo, bardzo płasko. On nie był tutaj co prawda zrzucany do okupowanej Polski, ale był używany właśnie przez pierwszą samodzielną brygadę spadochronową generała Sosabowskiego, czy przez innych po prostu w innych okupowanych krajach na Bliskim Wschodzie, tutaj dostarczany wiadomo produkcji brytyjskiej.
To na koniec, panowie, jak zostać rekonstruktorem? Jak do was trafić? Co trzeba mieć oprócz pasji historycznej?
Chyba chęci przede wszystkim.
Chęci, przede wszystkim chęci. Ja bym nie nazwał tego pasją historyczną, bo pasja to jest coś, co dotyczy nas, co robimy dla siebie. Pasja to jest wspinanie się na szczyty górskie, bo wyznaczamy sobie granice, każdy chce je pokonać. Pasją jest zbieranie znaczków, bo chce mieć super kolekcję, której nikt nie ma. Natomiast my nie robimy tego dla siebie. To jest sposób na życie. Robimy to dla środowiska, dla tych, którzy są wokół nas, ale przede wszystkim robimy to dla tych, którzy byli tu przed nami, dla tych, którym zawdzięczamy to, że nasza rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda.
Macie siedzibę jakąś, do której można się zgłosić?
Mamy siedzibę. Garaż u Jurka Poryta. W Żołyni. Tam zna nas każdy. Wystarczy dotrzeć do Żołyni, zapytać i już będzie się w siedzibie grupy.
Żołynia, siedzibą Grupy Rekonstrukcji Historycznej, obwód Łańcuch AK, Ordon, Waldemar Ostrowski i Krystian Tryniecki opowiadali o historii, o zamiłowaniu do jej przedstawiania, prezentowania i o samej grupie. Dziękuję panom za wizytę w studio.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Janusz Jaracz, do usłyszenia.